Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Jak zadbać o tych, którzy odpoczynku potrzebują, choć nie są go sobie w stanie zorganizować? O pomysłach Ełckiej Caritas porozmawiamy z księdzem Jerzym Sikorą. Ojciec Jacek Gałuszka opowie o początkach misyjnej działalności świętego Jacka w roku jemu właśnie poświęconym. W poniedziałkowym magazynie 23 lipca wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy wierszem księdza Jerzego Szymika. Czyta autor.
Wiersz Wieczór nad morzem. Z małego głośnika ciemne vibrato Nory Jones. Z morza rosa, na wargach, rzęsach, włosach. Z drzew liście. Kartka pod moim długopisem zwija się, jakby ją bolało. Teraz wilgotna bryza, potem czekają ogień. Bo jak to wszystko nazwać, pojąć, pokochać?
Woda, lasy, odpoczynek. Nie wszyscy mogą sobie na nie pozwolić, dlatego tym cenniejsze są inicjatywy, które wychodzą naprzeciw ich potrzebom. Ełcka Caritas organizuje wypoczynek nie tylko dla dzieci swojej diecezji, ale i zza wschodniej granicy. Z dwutygodniowych kolonii w ośrodkach Caritas skorzysta łącznie ponad 1300 polonijnych dzieci z Białorusi, Ukrainy i Litwy. Obecnie na turnusie jest 80 dzieci z Białorusi, głównie z rejonu Grodna. O tę akcję zapytaliśmy księdza Jerzego Sikorę.
Inicjatywa wypłynęła z Caritas diecezji ełckiej i dotyczy wypoczynku dzieci, młodzieży z diecezji, jak również za wschodniej granicy. To tak na większą skalę po raz pierwszy jest organizowane, mianowicie dwutygodniowe kolonie połączone z wycieczkami po Mazurach, Podlasiu, wizyty w sanktuarium studzienicznej. Ponad 1300 dzieci z Litwy, Ukrainy i Białorusi. To jest podzielone na 9 dwutygodniowych turnusów, a wszystko było możliwe w dużym stopniu dzięki dofinansowaniu Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście, że te dzieci, zwłaszcza z Białorusi, polonijne to są dzieci, trzeba zaznaczyć, odwiedzały przynajmniej niektóre swoje rodziny, swoich bliskich, ale w takiej formie zorganizowanej po raz pierwszy się tutaj znalazły.
Proszę księdza, nieczęsto się zdarza, żeby Caritas na taką skalę organizowała letni wypoczynek. Czy te dzieci przebywają we własnych placówkach Caritas, czy też w innych miejscach?
To wszystko dzięki dużej aktywności księdza Dariusza Kruczyńskiego, od kilku lat dyrektora ełckiej Caritas. I w ciągu tego ostatniego czasu powstało naprawdę kilka ośrodków Caritasu, i to nie tylko jeśli chodzi o Ełk. Te dzieci są rozlokowane w tych ośrodkach, jak również z pomocą przyszedł prezydent Ełku i na przykład grupy dzieci w Bursie Ełckiej mają swoje pomieszczenia, swoje noclegi, mogą korzystać nawet darmowo z ełckiej pływalni, dość dobrze zorganizowanej. Także oprócz takiego spędzania czasu wakacyjnego, odpoczynku, wycieczek, gier, zabaw, również została zwrócona uwaga na stronę formacyjno-duchowo i na przykład kolonie pod hasłem Wakacje z Bogiem. One w tych ośrodkach Caritas uczą, jak radzić sobie w środowisku, w którym dzieci żyją. Nieraz to są dzieci z rodzin ubogich, patologicznych, gdzie jest bieda, czasem przemoc. I jest taka możliwość jakiegoś odreagowania, tutaj wspólnej integracji, uczenia się bycia w grupie, szacunku dla innych. Jest zapewniona ta formacja duchowo-religijna, codziennie uczestniczą dzieci we mszy świętej, w apelach biblijnych. No i one są naprawdę bardzo zadowolone z tych wypowiedzi. Ich wynika, że naprawdę nie spodziewały się tego, co tutaj spotkały. Nie, to są oddzielne turnusy dla tych dzieci za wschodniej granicy. To są dwutygodniowe kolonie podzielone na 9 turnusów. W właśnie dofinansowane z Kancelarii Senatu RP. Natomiast ten program kolonijny Wakacje z Bogiem to są kolonie organizowane dla dzieci pochodzących z naszych terenów diecezjalnych, a trzeba powiedzieć, że diecezja ełcka w dużym stopniu jest położona na terenach popegeerowskich, bardzo ubogich, biednych i szczególnie ta pomoc jest tutaj potrzebna. Pomoc w zorganizowaniu tych kolonii, jak również te programy, o których wspomniałem, informacyjne, edukacyjne, wychowawcze.
Skoro inicjatywy są niezależne, dopowiedzmy zatem, z czego ta druga jest finansowana. Istnieje wigilijne dzieło pomocy dzieciom.
Tak, i to jest finansowane w dużym stopniu z tej akcji, o której ksiądz wspomniał, wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Dalej, dzięki tutaj pracownikom Caritas, ich aktywności, poszukiwaniom, znalazła się pomoc prywatnych darczyńców. I to chyba są takie dwa podstawowe źródła. Trzeba dodać, to są zupełnie bezpłatne kolonie i z tych kolonii w przeciągu tych letnich miesięcy skorzysta około 800 dzieci.
Proszę księdza, czy miał się okazję ksiądz może gdzieś spotkać z dzieciakami na tych koloniach? Jak one to przeżywają?
Tak jak już trochę wspomniałem, że dla nich jest to wielka radość, zaskoczenie, że tyle tutaj mają, trzeba powiedzieć, atrakcji. Ale też, co jest takie ciekawe, mam tutaj na myśli głównie te dzieci za wschodniej granicy, że one są bardzo grzeczne i to wychowawcy Caritas podkreślają. Zresztą te dzieci przyjechały tutaj, można powiedzieć, całą grupą wychowawców stamtąd, ze wschodu, ale również tutaj oczywiście są wychowawcy z Caritas. No i podkreślają takie zorganizowanie duże, dobre wychowanie. Dzieci są naprawdę grzeczne, żadnych problemów wychowawczych nie sprawiają. One też są takie bardzo otwarte, potrafią się jakoś radować, cieszyć, same wytwarzać taką radosną atmosferę, bardzo optymistycznie nastawione do życia, mimo tych warunków, które szczególnie na Białorusi nie są ciekawe, a to są dzieci z okolic, takiego regionu grodzińskiego przede wszystkim. Także to, co chyba takim największym zaskoczeniem tutaj dla nas było, to to, że te dzieci umiały się bawić, cieszyć, być zrozumiałym wobec innych, a ta rozpiętość wieku była dość duża, bo to trzeba dodać, że nie tylko same dzieci, ale i młodzież, bo od 7 do 17 lat zainteresowania takiej rozpiętości wieku są rozmaite, a jednak dość duże było zintegrowanie tych dzieci, taka wspólnotowość, ogromna radość. Także to też potrafią te dzieci autentycznie się cieszyć, dziękować. To też jest taki duży plus.
A językowo jak? Polski wystarcza?
Tak, rozumieją dzieci, wychowawcy. Między sobą to najczęściej rozmawiają po rosyjsku. No, tam na Białorusi przecież jako odrębny język białoruski. Tak w społeczności całej narodowej, krajowej to nie funkcjonuje, to świadczy o takiej zależności rosyjskiej. Ale tutaj nie było żadnych problemów w kontaktowaniu się po polsku, bo i dziadkowie, i bliscy właśnie to są Polacy i niektóre z dzieci już wcześniej tutaj były na terenie Suwalszczyzny, bo przecież tak jak tutaj teraz w ramach tego wypoczynku przyjeżdżały do Wigierskiego Parku Narodowego na Wigry, do Studzienicznej, to przecież do granicy czy do Grodna to jest niedaleko, to jest mało kilometrów. Także te kontakty jakieś były tutaj z najbliższą rodziną. I właściwie tutaj żadnej takiej edukacji języka polskiego nie było, chociaż możliwe, że pojawiały się takie pytania, czy będzie możliwość komunikowania się w jakim języku, ale okazuje się, że tak jak wspomniałem, ten język polski gdzieś tam w nich tkwi i trudniej jest im wyrazić swoje myśli w języku polskim, natomiast znakomicie rozumieją język polski, jeśli się do nich w tym języku zwraca.
Wspomniał ksiądz, że przy pomocy Kancelarii Senatu RP ta inicjatywa organizowana jest po raz pierwszy. Skoro już raz wystartowała, czy myślicie o tym, żeby kontynuować ją w przyszłości?
Tak, to będzie kontynuowane na taką większą skalę to w tym roku, chociaż wcześniej, chyba 2 lata temu, nie pamiętam dokładnie, były pewne grupy za wschodniej granicy, ale to były grupy nieliczne, wtedy nie było tych środków finansowych, natomiast tutaj są też chyba zapewnienia Kancelarii Senatu RP, że te fundusze będą w przyszłości i tutaj planujemy to organizować. Jeszcze może trzeba by wspomnieć, że oprócz wychowawców, opiekunów pewnej grupy, którzy przyjeżdżają, ci wychowawcy z tymi dziećmi tutaj, to takim ważnym jakby sposobem znalezienia tych dzieci, którym warto byłoby zorganizować tym polonijnym tutaj pobyt, to są polskie siostry zakonne, księża pracujący tam na wschodzie, no i na przykład Odessa na Ukrainie, czy okolice Odessy, od pewnego czasu ksiądz Jan Dargiewicz, pochodzący kilka lat temu wyświęcony młody kapłan tutaj z diecezji ełckiej, tam pracuje. Tutaj też z tymi dziećmi kilka tygodni razem z nimi przebywał. Takie jest też poznawanie wszechstronne diecezji, bo i pobyt w Ełku, i tutaj w Ełckiej Kurii Diecezjalnej. Pogoda była nie najlepsza, żeby gdzieś coś na zewnątrz zorganizować, to było spotkanie w pomieszczeniach kurii z biskupem Romualdem Kamińskim, biskupem pomocniczym, biskup Jerzy Mazur, ordynariusz studzienicznej w sanktuarium, sprawował mszę święto tym dzieciom, kiedy tam przebywały z wycieczką. Także no, staramy się, żeby ten program dla nich był dość wszechstronny i myślę, że będzie to kontynuowane w najbliższych latach.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, przypomnijmy, przy okazji kolonii z rozmachem organizowanych przez Caritas z Ełku mówił ksiądz Jerzy Sikora. Zakon kaznodziejski obchodzi rok świętego Jacka. Przed tygodniem opowiedzieliśmy o epoce, w której żył i o jego kontakcie ze świętym Dominikiem. Druga z cyklicznych audycji związanych z 750-leciem śmierci świętego z rodu Odrowążów przybliża początki jego działalności misyjnej. Gościem ojca Stanisława Tasiemskiego jest ojciec Tomasz Gałuszka.
Jacek rok się formuje i wyrusza. Wyrusza razem ze swoimi braćmi Hermanem i Czesławem. Jest to dość dziwna sytuacja, bo każdy z nas doskonale wie, że kiedy wyjeżdża, to ma ochotę szybko wracać do domu, żeby podzielić się tym wszystkim, co poznał, ale święty Jacek coś się nie śpieszy, bo wstępuje do miasta, do Fryzaków, w Riezach, tutaj po drodze na terenie Niemiec dzisiejszych i oprócz tego, że poznaje tam ludzi, to również zakłada pierwszy klasztor i pierwszym klasztorem założonym przez świętego Jacka, co później nie mógł mu wybaczyć wielki historyk polski Jan Długosz, no pierwszy klasztor święty Jacek założył jednak we Fryzaku, a dopiero drugi w Krakowie. We Fryzaku święty Jacek jest prawie pół roku po założeniu klasztoru i po zostawieniu tam we Fryzaku Hermana Jacek wyrusza w dalszą drogę, najprawdopodobniej jest w Pradze i już z Pragi bezpośrednio rusza do Krakowa, gdzie 1 listopada 1222 roku jest przywitany z ogromną pompą przez biskupa, kanoników, a także cały lud. I tutaj dzieje się rzecz również bez precedensu w całej historii dominikanów, bo zakonnicy zazwyczaj sami budowali klasztor, sami szukali środków, natomiast w Krakowie to mieszkańcy Krakowa wybudowali dominikanom klasztor i sami podjęli całe koszty. Kiedy teraz patrzymy na klasztor krakowski, to możemy spokojnie pomyśleć, że jest to wielki prezent od Polaków, od Krakowian dla dominikanów i dla świętego Jacka. To dzięki nim święty Jacek nie musiał zajmować się budową, ale bardzo szybko wyruszył na misję.
Dokąd się udał?
Kierunek był jeden wtedy w XIII wieku. Tak jak chciał najpierw Honoriusz III, a później wielki papież Grzegorz IX. Grzegorz IX wysyłał braci, wysyłał dominikanów i franciszkanów na wschód. Przede wszystkim na tereny Rusi, a franciszkanów wysyłał nawet dalej, na tereny dzisiejszej Azji, a nawet do Chin. Jak widzimy po analizie źródeł, święty Jacek przede wszystkim skupił swoją uwagę na terenach całej Rusi Kijowskiej. Dlaczego? Dlatego, że najprawdopodobniej to właśnie te tereny były terenami, które najbardziej potrzebowały odnowy religijnej, ale przede wszystkim to były tereny, które miały ogromne też elity intelektualne, które mogły formować później. I święty Jacek, kiedy wyruszał do Kijowa, kiedy wyruszał do Halicza, to przede wszystkim po to, żeby być z tymi ludźmi, rozmawiać i formować. Jak widać, doskonale to zrealizował. Magnificat
anima mea Domino. Lektor Stanisław, Życie i cuda świętego Jacka.
W roku pańskim 1222 święty Jacek wraz ze swoimi towarzyszami, braćmi Godynem, Florianem i Benedyktem przybył do Kijowa. Tam, zasiewając słowo życia i jaśniejąc licznymi znakami oraz cudami, otrzymał konwent braci kaznodziejów ku czci chwalebnej dziewicy. Przeciągnąwszy tam swój pobyt na 4 lata, przyjął do zakonu niezliczone tłumy księży i kleryków, zaś z początkiem 5 roku, pozostawiwszy w Kijowie brata Godyna, udał się w drogę w kierunku Krakowa. Przybył do Gdańska, gdzie owocnie rozsiewał słowo życia i, potwierdzając je licznymi cudami, pobudził wielu do wstąpienia do zakonu. Otrzymawszy tam konwent braci kaznodziejów, pozostawił im brata Benedykta i wraz z bratem Florianem powrócił do Krakowa.
Z Kijowem wiążą się różne legendy. Jaka jest prawda tych legend? To chyba ta najbardziej znana legenda jest legendą maryjną i opowiada, jak podają XVII-wieczni historycy, około roku 1240, kiedy Jacek ucieka z płonącego kościoła, bierze ze sobą Najświętszy Sakrament, odzywa się głos z ołtarza: Święty Jacku, nie zapomnij o mnie. Jest to głos Maryi. Święty Jacek od razu mówi Matce Bożej: cóż, Maryjo, mam zrobić, skoro jesteś taka ciężka? Tak na marginesie trzeba powiedzieć, że ta figurka wykonana jest z alabastru, dość ciężkiego i dość pokaźnych rozmiarów. Ale Maryja mówi: Jacku, weź mnie, mój syn uczyni ci mnie lekką. Święty Jacek bierze i wyrusza. No i ta wyprawa i ta legenda piękna, bardzo budująca, ale jednak przez szereg lat była także źródłem pewnego dość anegdotycznego konfliktu między dominikanami, ponieważ obecnie tych figurek jest właśnie 2 piękne egzemplarze. Pierwszy znajduje się w Krakowie i to jest figurka, która przyszła do nas najpierw z Halicza, a później ze Lwowa, około roku 1947, a zatem po wojnie. I druga figurka, również alabastrowa, znajduje się w katedrze przemyskiej. Kiedy powstały te figurki, jak to się stało, że zarówno dominikanie przemyscy, jak i dominikanie lwowscy uznali, że właśnie to jest figurka Jackowa, tego do końca nie wiemy. Ten konflikt jest bardzo taki skomplikowany i do tej pory historycy jeszcze go nie rozwiązali. Natomiast co bardzo takie interesujące, to to, że ta figurka krakowska, czyli stara lwowska, chociaż uznaje się, że powstała w wieku XV, to jednak coraz większa część historyków sztuki uważa, że być może jest to również przeróbka rzeźby XIII-wiecznej. A zatem czyżby ta legenda nie była tylko legendą? No, tego nie wiemy i to ciągle czeka na przebadanie i ciągle czeka na dalszą eksplorację historyczną.
Święty Jacek zakładał też klasztory na granicy z Prusami, w Gdańsku, w Płocku, w Sandomierzu, już może z myślą o Rusi. To też o czym świadczy.
To świadczy o tym, że tutaj problemy i największe zadania tej części naszej Europy skupiały się na 2 miejscach. Na Rusi i drugim, całkowicie pogańskim terenie, jakim byłyby tereny Prus zachodnich, na które to tereny Konrad Mazowiecki sprowadził, jak doskonale pamiętamy, w XIII wieku krzyżaków, właśnie po to, żeby ewangelizowali, właśnie po to, żeby zajmowali się ochroną tych terenów, ale Prusy to były całkowicie pogańskie i był to teren misyjny z prawdziwego zdarzenia. O takim terenie właśnie święty Jacek marzył. Jak widzimy, ten teren był trudny. Na tyle trudny, że nie mamy podań, jak wyglądała ta działalność misyjna. Wiemy jedynie, że święty Jacek, wracając z Kijowa, przechodził przez te tereny, zatrzymał się w Gdańsku i później już z Gdańska powracał różnymi drogami przez Tczew, przez Toruń, Sieradz, Płock, Poznań, już do samego Krakowa. Ten teren, teren Prus, jest terenem, który jest objęty milczeniem w żywocie świętego Jacka. No i tak pewnie też zostaniemy przy tym milczeniu tych Prus.
mówił ojciec Tomasz Gałuszka z Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie.
Rozmowę zrealizował ojciec Stanisław Tasiemski. Tu Radio Watykańskie. W poniedziałkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.